Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Jeśli mi przyjdzie zginąć za ojczyznę, to trudno, miał powiedzieć swoim bliskim wiosną 45 roku Alojzy Bruski, dowódca jednego z partyzanckich oddziałów działających w okolicach Bydgoszczy już po zakończeniu działań wojennych na tych terenach. Niedługo potem Grab został aresztowany, skazany najpierw na więzienie, potem na karę śmierci. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po raz pierwszy to święto obchodzono w 2011 roku. W naszym regionie nie brakowało ludzi, którzy nie złożyli broni w pierwszej połowie 45 roku. Dziś będziemy ich wspominać. W studiu witam dr Alicję Paczowską-Hałkę, historyka z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Kieruje pani także Oddziałowym Biurem Poszukiwań i Identyfikacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gościmy także majora Alojzego Gładykowskiego, pseudonim Lampart i Głuk. Witam bardzo serdecznie, panie majorze. Był pan członkiem oddziału Świerki 2, dowodzonego przez kapitana Alojzego Bruskiego. W tej chwili jest pan prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Okręgu Bydgoskim. Witam serdecznie, dziękuję, że mimo napiętego kalendarza udało się panu dotrzeć do studia. Historia każdego oddziału, każdego człowieka jest niepowtarzalna. No nie jesteśmy w stanie o wszystkich szczegółowo opowiedzieć. Zacznijmy od pewnego ogółu. Pani doktor, kim byli żołnierze niezłomni? Jak to się stało, że nie złożyli broni tak jak inni? Nie ujawnili się wtedy, kiedy inni się ujawniali.
Żeby to zrozumieć, trzeba się po prostu przenieść do roku 45 i wyobrazić sobie, jak to wyglądało. Przez nasze ziemie przechodzi szlak na Berlin, w związku z tym wkracza tu Armia Czerwona i zajmuje te nasze ziemie polskie. Polacy, znając swoją historię, mają tą świadomość, że Rosja nie przejdzie tylko tak, podpisze traktat z Niemcami pokojowy i się wycofa i będziemy po prostu niepodległym państwem. Oczywiście wszyscy, może nie wszyscy, ale przynajmniej inteligencja, ludzie rządzący naszym państwem mieli świadomość tego, że od tego momentu będziemy po prostu w większym lub mniejszym stopniu zależni od Rosji. Wielu młodych ludzi, zwłaszcza związanych z konspiracją, którzy zdawali sobie sprawę, z czym to się wiąże, że to będzie nie tylko zależność gospodarcza, ale również polityczna, mieli tą świadomość, że okupacja niemiecka, sześcioletnia okupacja niemiecka, bardzo trudna, w której zginęło bardzo wielu ludzi, się kończy, ale zaczyna się okupacja sowiecka. Stąd właśnie zwłaszcza byli członkowie Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, różnych innych organizacji lokalnych, które były rozsiane po całej Polsce. Starały się, zastanawiając się, co zrobić, liczyli na to, że może po prostu trzeba się bronić.
Że ale to już było tak, że do nich dotarł rozkaz o tym, że ujawniamy się, składamy broń i oni wtedy dokonywali tej myślowej operacji, co dalej? Czy to było jakoś płynne? Czy oni nie wiedzieli o tych rozkazach? Jak to
generalnie wyglądało to bardzo różnie, ale powiedzmy, że generał Okulicki podejmuje rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, ale on tak nie od razu dociera na Pomorze, prawda? Tu ludzie niejako oddolnie sami muszą podejmować decyzje, co dalej. Wielu z nich, chcąc niejako patrzeć Rosjanom na ręce, wstępowało nawet do milicji obywatelskiej, po prostu chcąc mieć wpływ na to, co się będzie działo teraz w kraju. Ale się okazało, że się nie da, bo ci Rosjanie po prostu kradną, grabią i najlepszych synów tej ziemi po prostu aresztują. Zwłaszcza no po prostu mieli swoje listy, mieli swoich konfidentów, którzy bardzo szybko namierzali żołnierzy właśnie konspiracji i byli oni aresztowani.
W naszym regionie partyzanckie oddziały, gdzie głównie operowały, gdzie się tworzyły?
Generalnie tam, gdzie wcześniej funkcjonowały. Ewentualnie później, i to się zmieniało, jeżeli napływały grupy z innych rejonów Polski, z Wielkopolski, z Mazowsza, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz teren, to teren oczywiście tam, gdzie można było się chronić i przeżyć w ukryciu.
Puszcza Bydgoska na przykład?
Tak, Puszcza Bydgoska, oczywiście, Bory Tucholskie, rejony Wyżyska, gdzie działał oddział 40-osobowy oddział Jędrusia i małe grupy w różnych małych miejscowościach naszego terenu.
Jednym z ważniejszych dowódców był Alojzy Bruski. On swoją partyzancką działalność zaczynał w Borach Tucholskich.
Tak, oczywiście w okresie okupacji stał na czele oddziału.
Stał na czele oddziału. Musimy go wyłączyć. Żywe radio, proszę państwa. Ale to nic. Dziś na piąty dzień, Narodowe Święto i Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego pani doktor jest pod ostrzałem telefonów. Wróćmy do Alojzego Bruskiego. No właśnie, on w czasie okupacji działał w Borach Tucholskich.
Tak, stał na czele oddziału partyzanckiego, działającego na terenie powiatu świeckiego. No i po wojnie oczywiście też przybył do Bydgoszczy i włączył się w tworzenie oddziału podlegającego pod delegaturę sił zbrojnych.
Ale w lutym 45 roku ujawnił się. Dlaczego?
Liczył, to znaczy nie był osobą, która była z grunty nastawiona źle do Rosjan. On między innymi również jako partyzant współpracował nawet z partyzantami, którzy przybyli z terenów wschodnich i reprezentowali ten ludowy nurt właśnie walki z Niemcami, ale po prostu generalnie łączy ich wspólny cel, dokończyć, znaczy niepodległość, i sądził, że tutaj poglądy polityczne nie mają znaczenia. Potem się przekonał.
Rozczarował się.
Oczywiście.
jak do tego doszło? Został komendantem obozu dla Niemców w zimnych wodach, tak?
Tak, został zastępcą komendanta obozu dla Niemców w zimnych wodach. Później główny komendant został aresztowany przez NKWD i de facto piastował funkcję komendanta do końca kwietnia 1945 roku.
Dlaczego do tego czasu? Bo zrezygnował, uciekł.
To znaczy generalnie groziło mu aresztowanie. Tam dochodziło do różnych nadużyć, na które nie miał wpływu. Zresztą on jako komendant tego obozu tak naprawdę rzadko bywał w tym obozie i nie był w stanie wpłynąć na to, co się działo, jeżeli chodzi o stosunek na przykład strażników do więźniów, których wiadomo z jakiego powodu ludzie mieli po prostu...
A już wiadomo, że działy się tam straszne rzeczy, tak? Ludzie żyli w fatalnych warunkach, umierali.
Tak, żyli w fatalnych warunkach, umierali, byli też po prostu mówiąc wprost okradani przez strażników więziennych.
I co się stało z Bruskim? Zdezerterował do lasu.
Stanął na czele właśnie grupy strażników, którzy tam razem z nim byli, którzy mieli też korzenie akowskie i zaczął się ukrywać, tworząc oddział w Puszczy Bydgoskiej.
Oddział 35-osobowy, Świerki 2. Panie majorze, jest z nami pan Alojzy Gładykowski. W jakich okolicznościach pan poznał Alojzego Bruskiego? No i jak pan dołączył do oddziału? Jak to było?
Znaczy, Bruskiego już miałem okazję poznać w czasie okupacji niemieckiej. On przyjechał na punkt kontaktowy w Bydgoszczy. No i ja byłem łącznikiem. Dostałem polecenie wykupienia biletu, potem wracał. Chodziło o to, że tam zawsze była szpera, którą trzeba było przechodzić z biletami, tam zawsze byli agenci. Chodziło o to, żeby go tam ktoś nie wykrył. I więc ja kupiłem te bilety, przekazałem potem na tym punkcie dla niego i jeszcze powiedziałem, gdzie może przejść, omijając szperę. Bo ja też czasem korzystałem z tego przejścia. Ale tylko krótko, widziałem go, nawet nie przywitaliśmy się, powiedzmy. Zresztą chodzi o konspirację, więc lepiej było, żeby nie widzieć niż wiedzieć.
I potem poznał go pan już wtedy, kiedy on zdezerterował do lasu? Jak pan dołączył do oddziału?
Tak, dołączyłem w ten sposób, że miałem kontakt, bo tam byli żołnierze z jego oddziału Borów Tucholskich, ze Świerków, z którymi miałem kontakt. Zresztą mnie prowadzili do tego oddziału. Ja byłem już uczniem w szkole, w gimnazjum. Chodziłem tu do jedynki, do pierwszej klasy. No, dostałem wiadomość, a ponieważ byłem zobowiązany przysięgą, musiałem wrócić do oddziału. W domu miałem karabin, przygotowany rower i tornister. Wieczorem wyjechałem z domu na punkt kontaktowy.
Gdzie pan miał ten karabin w domu?
Co?
Gdzie pan miał ten karabin w
szafie.
Domu? Rodzice wiedzieli o tym?
Wiedzieli. O karabinie tak, tylko nie wiem.
No ale nie wiedzieli, był pan w pierwszej klasie, tak? Rozpoczynało się jakby tak. Pana życie na nowo.
Tak.
I tak pan po prostu zdecydował, że muszę iść do lasu?
Przysięga jest przysięgą.
Ktoś pana próbował zatrzymać? Pan rozmawiał z rodzicami o tym?
Rodzicom się nie podobało, ale za późno się tym dowiedzieli.
Kiedy się dowiedzieli? Kiedy już pan...
Kiedy ja już wyjeżdżałem.
Po prostu pan im powiedział, idę do lasu.
Nie.
Miał pan takie poczucie, że może pan nie wrócić?
No oczywiście. Zawsze tak było. W czasie okupacji też, bo będąc łącznikiem, co prawda nie mogę tak często jeździć, bo przecież to była taka sytuacja na Pomorzu i Bydgoszczy, że wszyscy po 14 roku życia już musieli pracować, więc przymusowo pracowali. Więc na wyjazd mogła być tylko niedziela albo sobota po południu, po wieczorem. I to się zdarzało, że ja często asekurowałem łącznika głównego. No nie było telefonów, nie było komórek jak dzisiaj. Komenda, garnizon musiał wiedzieć, czy łącznik dotarł tam z wiadomością, czy nie. Więc ja byłem tym, który przekazał potem, że dotarł do odpowiedniego punktu i koniec.
Panie majorze, zatrzymam pana jeszcze na tym dniu, kiedy zdecydował się pan, że no bo już jakby działania wojenne się skończyły, dostaje pan sygnał, trzeba iść do lasu. Mama próbowała pana zatrzymać? Pamięta pan tę rozmowę?
Teraz nie z ojcem, z mamą nie. Mama raczej nie tego.
A z ojcem? Co ojciec mówił?
No, ojciec zawsze był przeciwny temu, ale trudno.
To było ważniejsze.
To ważniejsze było. Tak.
Jak wyglądała codzienność już w lesie? Jak wy żyliście? To były ciągłe zmiany miejsca?
Nie, właśnie to może było złe, że byliśmy za długo tam w tym miejscu. Ale to przyczyna była taka, że Graba odwołano. Z tego wrócił do Bydgoszczy.
To gdzie stacjonowaliście na początku?
Na terenie nadleśnictwa Kabat. To jest Kabat Leszyce. Puszczek. Mieliśmy tam być tylko tymczasowo, bo było założenie, że przeniesiemy się w Bory Tucholskie na te tereny, gdzie świerki działały w czasie okupacji. A tam zresztą Grab był znany i ludność też była przyzwyczajona do tego działania i pomagała. Bo zresztą...
Ale gdzie się ukrywaliście? Gdzie spaliście na przykład? To były jakieś budynki? Czy...
Budynki, nie. Były takie domki. Tam kiedyś jakby weręby lasów, czy coś takiego, były domki dla robotników. Dla schronienia drewniane domki z desek, ale przyzwoite, powiedzmy, że budowane. Takie były dwa domki. W każdym się 10 chłopaków zmieściło, mogło spać.
Kontaktowaliście się z lokalnymi mieszkańcami, z ludnością? Oni wiedzieli, że wy tam jesteście?
Wiedział tylko leśniczy, jego gajowy, który z nim pracował. Tak nie kontaktowaliśmy się z ludnością. Chyba, że przypadkowo, a tak nie.
Były takie przypadkowe spotkania?
Tak, ale to pojedynczych osób, nie wszyscy. Tam, no, ktoś.
I się spotkaliście z, nie wiem, z kimś, kto szedł na spacer, tak? I jak się tłumaczyliście?
Jak szedł na spacer, to się takie nie zaszczepiało. Mm-hmm. To niech sobie idzie. Mm-hmm.
No. A skąd jedzenie? Co jedliście?
Słucham?
Skąd jedzenie? Co jedliście?
No właśnie jedzenie dostarczał nam ten leśniczy. Oczywiście nie za wiele, bo upolowaliśmy jelenia i kozła. Także jakieś pierwsze z nimi mieliśmy mięso. Potem już była tylko jarzyna.
Mm-hmm. No i ta codzienność, nie wiem, jak planowaliście akcję, co robiliście w ogóle jako oddział? Jakie było wasze założenie?
Nie planowali żadnej akcji, bo takie mieliśmy polecenie. Musieliśmy siedzieć cicho i zdobyć samochód i przenieść się w Bory Tucholskie. Mm-hmm. Myślę, że miało zacząć działalność dopiero partyzancka. No, ale to nie wyszło. No,
dlaczego nie wyszło?
Nie udało się zdobyć samochodu od razu.
A próbowaliście?
Tak, tak.
Ale co, chodzi o to, żeby ukraść komuś ten samochód?
No, proszę. Rosjanom próbowali się, nie dali nabrać, uciekli i polegali to samo. Także dwa razy to robił jeden z oficerów. Był grupę 4 chłopów ze sobą i mieli taki przypadek, że spotkali się z grupą maruderów, którzy, powiedzmy, rabowali, gwałcili. No i ludność powiadomiła i przez przypadek, że nas załatwili tą sprawę z nimi. Potem się dozbroiłem, bo przynieśli mi pepeszę zdobytą na tych Rosjanach. Miałem poza karabinem jeszcze pepeszę z pełną magazynkiem amunicji.
Bo takie było wasze, no właśnie, jakie było wasze założenie? Co chcieliście w tym lesie osiągnąć? Co chcieliście robić?
Co chcieliśmy robić? No, najpierw to się trzeba przeczekać, że ten okres najgorszy, a potem działać. No to już zależy od okoliczności, co będzie. No, jak mówiłem, Grab zostawił oddział, przeniósł się do bardzo zupełnie zrozumiana dla nas sytuacja, bo poszedł na stanowisko, będąc, że tak powiem, już znanym.
Nie, czyli to było tak, że...
Zakonspirowanym był przecież.
Czyli to było tak, że wy już byliście w tym jego oddziale, kiedy on został tym komendantem w obozie, tak?
Nie. Mhm. Tam było kilku żołnierzy z obozu w tym kołzie, a reszta to byli przypadkowi, których tam zaangażowano jako stróży czy wartowników na to.
Czyli to, kiedy on został tym zastępcą komendanta, to dla wielu jego współtowarzyszy to był szok, tak? Zdziwienie. Wy nie rozumieliście, tak?
Nie, no to nie było szokiem. No, gdzieś musiał się... Jego do armii nie przyjęli. Polskiego się zgłosił. Najpierw ujawnił się i się zgłosił, dostał do armii polskiej. Nie przyjęto go i skierowano właśnie na organizowanie tego obozu dla Niemców.
Pan mówi, że kiedy już byliście, przeczekaliście ten pierwszy czas w lesie, nie udało się zdobyć tego samochodu, no to co się później z wami działo? Były jakieś operacje, jakieś
później
akcje?
Była operacja. Zjawił się jakiś oficer z Armii Krajowej, który, Grab, idąc do Bydgoszczy, przekazał dowództwo porucznikowi Wróblewskiemu. I ten się zjawił, powiedział, że Grab mianował dowództwo oddziału, i że on będzie dowodził. No, Wróblewski przyjął to i on, i nagle przyszła wiadomość, że gdzieś Rosjanie zabierają bydło ludności i prowadzą to bydło przez lasy na wschód. No więc ten oficer pseudonim Pantera zmobilizował oddział, gdzieś 12 żołnierzy. Na rowerach pojechaliśmy w tę miejscowość. Wtedy to było koło miejscowości Pszczółczyn. Też na terenie Puszczy Bydgoskiej. Zastaliśmy tam też Rosjan. Zabraliśmy im broń, ale nie zrobiliśmy. Spuściliśmy ich luzem, a ludność, niektórzy zabierali sobie do swoje krowy, które tam zabrano. No i po pewnym czasie, będąc tam na miejscu, a przecież żołnierze muszą z czegoś żyć, więc chodziliśmy po domach i tam ludzie oferowali nam kaszę, mąkę. To, co jest potrzeba. No mięsa raczej to gorsza sprawa, czy słonina. No i nagle się zostali rozstrzelani na polu. Myśmy akurat w Gładkim Polu przed jakimś takim domkiem, jak gdyby coś majątku, jakiegoś budynek mieszkalny. A Pantera wszedł tam do tego budynku i tam przy herbacie siedział. No myśmy zostali. No i w końcu mówię, padliśmy plackiem oczywiście. I mówię, no chłopak, musimy się stąd wynieść, bo nas tu wystrzelają jak kaczki. Nie ma żadnej zasłony. I każdy się wycofywał. Ja również, no oczywiście, jak najniżej ziemi, czyli prawie nosem orałem ziemię. Wyszedłem z jakiejś, powiedzmy, umocnienie, jakiś tam płot był, pamiętam, o Zagrośle. I tam spotkałem drugiego kolegę, który nadszedł do nas. No i zaczęliśmy strzelać w tym kierunku. Ale w międzyczasie padło naszych dwóch chłopaków, czyli jeden dostał poważny strzał wątrobę, a jeden mój kolega dostał po prostu strzał w głowę, od razu zginął na miejscu. Na tej łące, jak się podnosił, żeby się stamtąd wynieść.
Nie, tak. Próbowaliście te ciała zabrać? Zostawiliście?
Nie, no
nie było takiej możliwości.
Nie było rady. Myśmy nie mieli ani żadnej powody, żadnej furmanki, a na rower trudno brać ciało.
Kiedy pana kolega, tak? Strzał prosto w głowę, to co pan sobie myślał? Jakie to emocje wtedy są?
No, też nie były emocje. Tylko byłem wściekły, że dostał, że tak mu się zdarzyło.
I uruchamia się taki mechanizm, no, że właśnie. Muszę uciec, tak? Muszę siebie chronić.
Uciekać, żebyśmy się nie pchali do tej ucieczki. Najpierw musieliśmy się zebrać, bo to bardzo się rozeszło po tej wiosce. I dopiero w ten czas zaczęliśmy. No tam ja jeszcze inni to strzeli potem. No, potem już otworzyliśmy ogień dość regularny w kierunku Rosjan. Mieliśmy karabin maszynowy ze sobą. Jak on otworzył ogień, to Rosjanie przestali strzelać. I był spokój, czekaliśmy. Potem wyszedł oficer, mówił, to może co, już odejdziemy, odskoczymy. A nie było innego wyjścia, bo to mogli nas otoczyć z kilku stron. Rosjanie wojskiem. No i przez łąki w kierunku kanału Noteckiego i Notecie żeśmy się przesuwali. I w ten czas na łące jakbyśmy Rosjanie zaczęli strzelać dopiero. Ale to już były nieskuteczne strzały, pociski spadały. Była odległość za duża. Dla PPS-y to w ogóle za duża. Ten Dygtyaryjew mógł jeszcze coś strzelać, powiedzmy, ale też już nam nic nie zrobił. Musieliśmy sforsować kanał Noteć. I późno w nocy wróciliśmy do obozu.
No właśnie, próbuję zrozumieć. Z jednej strony był rozkaz o tym, żeby się ujawnić. Z drugiej strony pan dostał, kiedy pan był w pierwszej klasie liceum, gimnazjum, dostał pan sygnał. Trzeba wracać do lasu. W co wy wierzyliście? Myśleliście, że wasza działalność czym się zakończy?
W tym czasie liczono jeszcze w Polsce, że nie tylko my, o III wojnie światowej. Takie były przesłanki, że będzie trzecia wojna światowa. No właśnie jeszcze było to nierealne, bo ludzie po 6 latach wojny mieli dość wojny. To miało znaczyć Amerykanie. Oni nie są tacy skorzy do walki.
Czyli no. Myśleliście sobie, że teraz tutaj musimy przetrwać, bo jeszcze coś się zacznie,
o to
tak?
Chodzi. O to chodzi, no jasne. Taka nadzieja, taka wizja była. Zresztą rozkaz Okulickiego, rozwiązanie armii uważano jako kamuflaż. No też.
Tak myśleliście, tak? Że to jest kamuflaż. No było was w tym oddziale maksymalnie 35, tak jak pan mówi, dwóch kolegów
zginęło. Nie było tylu, tak to się ta liczba wzięła. Było około 30, ale potem już tylko 20.
No właśnie, 20 chłopaków, tak? Tak. To, jak utrzymać jakieś takie morale, w sensie, tak jak pan mówi, na początku wierzyliście, że będzie trzecia wojna, ale musieliście w końcu się orientować, że nie. Jakoś ten duch walki był coraz słabszy z każdym dniem, czy nie?
Nie. Czekaliśmy na to, co dalej, czy opuścimy tą Puszczę Bydgoską, czy tylko pytanie kiedy, jak.
Czyli ciągle czekaliście na jakiś sygnał, tak? Bo celem miały być Bory Tucholskie, no ale ostatecznie tam nie dotarliście, jak to się wszystko skończyło?
Doszło do tego, że już nas namierzano. Zresztą ten oficer opuścił nasz oddział, zresztą na nasze życzenie.
Dlaczego?
No, on się nam nie podobał. Tam.
Nie ufaliście mu, tak?
Nie ufaliśmy mu. Mhm. No jak on odjechał, to potem zaczęły się problemy.
Ale co, powiedzieliście mu, nie wiem, wynocha, nie chcemy...
No nie, to powiedział mu Wróblewski, który powiedział, że panie poruczniku, żołnierze nie chcą z panem. Powiedzieli, że na następną akcję z panem nie pojadą.
Ale mieliście jakieś podejrzenia, że on na przykład, nie wiem, mógł być jakąś wtyką?
No czy... przyszedł nie wiadomo skąd. Dla nas to był zupełnie człowiek obcy, prawda?
I trudno zawierzyć życie komuś obcemu.
A potem się nie popisał przy tym, bo się wcale nie interesował tą walką.
I on odszedł, tak?
Odszedł.
I co się później wydarzyło?
Później jeszcze była taka sytuacja. Wróblewski akurat też było gdzieś około 13 chyba maja. Był jeszcze drugi oficer, Smoleński, nazwisko, pseudonim Żyra. To był jego zastępca Wróblewskiego. On wziął... On pojechał też do Bydgoszczy, żeby nawiązać kontakt z Gramem.
W tym czasie, czyli z Alojzem Bruskim.
No i Wróblewski wyznaczył dwa oddziały, które miały pójść w teren, badać. On spodziewał się właśnie jakiegoś sytuacji. Tam ci będzie jeszcze próbować zdobyć ten samochód, ewentualnie druga grupa. A ja jeszcze dwóch kolegów dostaliśmy polecenie właśnie pójść w kierunku Solca, w tym puszczy, poszukać miejsca na wędrę odmiany i upolować coś do jedzenia. Takie zwierzęka. No i wtedy kieszyliśmy, to było gdzieś o 2 w nocy, ciemno, szliśmy. Jeszcze po ciemku to się nic nie widzi w lesie. W lesie jest ciemno w nocy. Jeszcze trochę rozjaśniło. Doszliśmy do takiego zagajnika, to się dawaj. Koledzy powiedzieli, my wejdziemy za gajnika, ty siedź tu przy tym drzewie, jak wyjdzie dzik, to szczery. No i czekamy, to trwało. Dość długo za gajnik był duży. I słyszę szum silników samochodowych. A ja byłem do tego przyzwyczajony, bo w czasie okupacji pracowałem w warsztatach. Właśnie przy naprawach samochodów i maszynach drogowych. Jako robotnik przyłożony do zawodu. I czułem, że to jest. Jak oni wyszli z tego i mówię im o tym. Słuchajcie, słyszałem szum silników. Gdzieś tu się jakaś jednostka. Albo chłopaki znaleźli samochód. Śniło ci się, powiedział. Zasnąłeś. Idziemy jeszcze raz, tylko z drugiej strony ten zagajnik, a ty pilnuj. Właśnie zagajnik za jakieś 15 minut, no może 20 minut, rozległy się strzały. Oni wyskoczyli sobie, no i dzisiaj śniło mi się.
Czyli a doszło do starcia.
Tak. Mhm. Na ten obóz właśnie na tarcie nastąpiło, ale już wcześniej tamta grupa, która poszła, oni się pierwsi starli z tymi żołnierzami radzieckimi.
Czyli ci żołnierze was szukali, tak? Chcieli was
tak.
Brutalnie wytępić.
Wytępić,
albo...
oczywiście. No i nastąpiło tak już. Wracaliśmy teraz pomóc chłopakom. Widzieliśmy, że było nas tam w obozie, jak odeszło gdzieś 10 prawie żołnierzy, to w Robleckiej niewiele ludzi miało dużo, żeby się bronić. No ale to było dość daleko. Byliśmy, po godzinę byśmy tam nie doszli nawet. Chyba biegiem, ale się ciężko biega jeszcze.
I tam w czasie tej potyczki, z tego co wiem, Wróblewski zginął, tak?
Tak.
Mhm. I to był jakby koniec waszej działalności? Postanowiliście potem...
Oddziału to był koniec.
To był koniec.
Wróblewski zginął. On widział, że nie da rady utrzymać oddziału, to kazał się żołnierzom
rozejść.
Tak jak partyzanci zresztą robią, wszyscy uciekają.
I wrócił pan do Bydgoszczy?
A myśmy wracali właśnie do obozu, wróciliśmy.
Do obozu.
Bo jeden z kolegów miał brata, mówi, nie wiadomo co jest, musimy zobaczyć. No jeszcze musieliśmy obejść trochę, bo baliśmy się, że oberwiemy od swoich, jak będziemy się zbliżali. Jak obecnie, że było po wszystkim, już nie było strzałów, w obozie też nie było nikogo. Ten jeden barak, gdzie mieszkaliśmy, to był spalony, ten, którym ja spałem, to był cały. Ale wszystko, co było, to Rosjanie zabrali. No, zabrali tą papieszę, miał drugi płaszcz wojskowy, też zabrali tornistę. No i teraz musieliśmy szukać, czy ktoś się za nie znaleźliśmy nikogo, więc trzeba zniknąć.
I zniknęliście.
Zniknęliśmy.
Zniknął pan...
A Wróblewski zginął w ten sposób, że uciekał tak samo jak wszyscy. Został postrzelony w nogi i nie mógł biec. Gdyby był z żołnierzami, to by mu tam, powiedzmy, wynieśli we gorsze. A on nie miał. Miał tego łącznika, młodego chłopaka, nie dał rady. Rosjanie doszli do niego i zastrzelili go.
Zniknął pan, tak jak pan powiedział, ale w sercu jakie poczucie było? Że te miesiące były bez sensu, czy nie?
Nie, no o tym to się nie myślało.
To co pan myślał?
Co dalej?
Ciągle była jakaś nadzieja na zmianę, tak?
Jasne. Dotarliśmy tam do jakiejś miejscowości koło Nowej Wsi Wielkiej, ale przez Nową Wieś Wielką nie szliśmy, bo wiedzieliśmy, że tam może być obstawa, policja, wojsko. Poszliśmy do Tarkowa, taką miejscowość dalej, teraz tam są Tarkowa górne i dolne, gdzie było trochę lasu i przeszkoczyliśmy przez tą szosę. Zatrzymaliśmy się chwilę w tym lasku. Jeden z nas miał tam krewnych na wsi. Doszliśmy do tej wioski, on poszedł do tej rodziny, a dwóch nas w zagajniku czekało na niego. Sprawdził, że wszystko w porządku i przecież 3 dni byliśmy tam do tego. No i wróciliśmy do Bydgoszczy.
Ale w sercu, co pan miał, jak pan wrócił? No jednak przeżył pan
żal, że
i ostrzał. Żal był, tak?
Tak, że się skończyło. Żal, że nie byliśmy w Borach, tylko w tej puszczy.
A żal do kogo? Do dowódców, oficerów, do czego?
To nam jest pretensja. Do naszego Barbyskiego nie, no bo on był tak samo, taki sami sytuacji jak my.
I zginął.
No Graba właściwie mieliśmy pretensje trochę, że on odszedł, ale on musiał odejść, bo dostał rozkaz od dowódcy okręgu. Czemu tak zrobiono? Nie wiem. To jest kilka takich spraw, które też nie potrafię rozwiązać. Jak zginął, jak został aresztowany, bo są dwie okoliczności, która jest prawdziwa, nie wiem. Jeżeli on aresztowany, czemu ten drugi, ten z nim kontakt nie został aresztowany?
Taka ale zagadka nie do rozwiązania.
Nie do rozwiązania.
Alojz Zebrowski, pani doktor, został aresztowany w czerwcu 1945 roku. Początkowo wydawało się, że może uniknąć kary śmierci, prawda? Bo skazano go na więzienie, ale...
10 lat.
Na 10 lat. Mhm.
Tak, rzeczywiście otrzymał początkowo karę 10 lat więzienia. Później ze względu na to, że razem z nim sądzony był jeden z jego żołnierzy, Zbigniew Smoleński, pseudonim Żuraw, o którym wspominał nasz gość dzisiaj. I oni po prostu... I on zrobił odwołanie, że ten drugi był skazany na karę śmierci. Przejrzano dokumenty i stwierdzono, że tak naprawdę na tą karę śmierci w ich mentalności, idąc ich tokiem rozumowania, zasługuje jeden i drugi. I w kolejnym procesie, który odbył się w Poznaniu, w czasie jego pobytu we Wronkach, skazano go na karę śmierci i wyrok wykonano 17 września 1946. Dokładnie.
Historia bywa naprawdę wielowymiarowa. Dziś wspominał o swojej działalności major Gładykowski, ale no właśnie, pani doktor, zdarzało się, że z rąk partyzantów ginęli cywile, niewinni ludzie, bo o tym też się mówi przy okazji wspominania żołnierzy niezłomnych.
Oczywiście, że ginęli również cywile, ale czyli wykonywano wyroki śmierci lub doszło do... Najczęściej jednak to było w geście takiej samoobrony, czyli w czasie próby aresztowania konkretnych członków organizacji, konkretnego oddziału, ostrzeliwując się, ginęli milicjanci, ormowcy, ale wykonywano w niektórych sytuacjach również wyroki śmierci na członkach PPR-u albo konfidentach wskazanych przez konkretnych mieszkańców danej miejscowości jako te osoby, które donoszą i informują, gdzie znajdują się tak zwani leśni. Na tych osobach też wykonywano wyroki śmierci. Czy oni byli niewinni? Tego do końca nie wiemy. Naprawdę po tylu latach orzec, czy współpracował, czy nie współpracował przy tym, przy tej dokumentacji, która zachowała się właśnie z tych lat 40., naprawdę trudno jest dociec. No niemniej rzeczywiście takie wyroki śmierci miały miejsce.
Można też założyć, że no wtedy także nie dawało się zbadać dogłębnie tej sprawy, prawda? I mogło dochodzić do pomyłek.
Tak, oczywiście, mogło dochodzić do pomyłek. Jesteśmy tylko ludźmi, także takie pomyłki na pewno mogły się zdarzyć.
Zdarzało się też tak, że pod oddziały żołnierzy partyzantów podszywali się bandyci, bo o tym też się sporo
Oczywiście, mówi. To też bardzo obciążało kartę podziemia, że po prostu zwykli rabusie robili akcje, tak było na przykład na Kujawach, był znany oddział Jerzego Gadzinowskiego Szarego i było trzech rabusiów z okolicy Włocławka, którzy po prostu bezczelnie rabowali mieszkańców i zostawiali informacje, że to jest na rzecz Szarego. Później Szary akurat właśnie wtedy, to jest przykład cywilnej śmierci, prawda? Udało się ich drapnąć i rozstrzelać. Oni po prostu na nich wykonali wyrok śmierci. I możemy dyskutować, czy słusznie, czy niesłusznie, ale stwierdzili, że nie mogą po prostu inaczej do tych ludzi podejść, skoro oni na konto właśnie podziemia niepodległościowego dokonują gwałtów i rabunków.
Warto przy okazji choćby dzisiejszego święta szeroko na to patrzeć.
Tak.
Na tę historię, bo jest ona...
Zrozumieć, że to były inne czasy, inaczej rozumiano też dekolog.
Proszę bardzo.
Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa też dokonywali rabunków, gwałtów na ludności i podawali się za Armię Krajową.
Czyli to była bardzo złożona historia. Pani doktor, pani kieruje oddziałowym biurem poszukiwań i identyfikacji. Wspominaliśmy już o tym wielokrotnie. Biuro zajmuje się przygotowaniem ekshumacji, które mają już niebawem rozpocząć się w Bydgoszczy na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, bo o ile Alois Zebrowski, o którym mówiliśmy, grab, jego grup istnieje, no to wiele osób nie wiadomo, gdzie leży. Są domniemania, że leżą właśnie na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej. Kiedy te ekshumacje są już jakieś konkretne daty?
Tak, myślę, że na przełomie marca i kwietnia wejdą już
tego
tam,
roku.
Roku oczywiście, wejdą tam już archeolodzy i zaczną pierwsze wykopy pod kątem, ale nie naruszając jeszcze obecnych cmentarzy, czyli w tych miejscach, które są wskazane jako kwatera więzienna i miejsce, w których chowano osoby, na których wykonywano wyroki śmierci lub które zostały po prostu przywiezione z więzienia. Nie wiemy do końca, dlaczego zmarły w tym więzieniu. Czy było to na skutek chorób, czy po prostu zmarły w śledztwie.
Czyli najpierw archeolodzy zbadają te tereny, gdzie, nad którymi nie ma
tak.
innych mogił, a później tak. zajmą się
tak
tą częścią.
Tak zwane wolne przestrzenie na kwaterze 3-2.
Mhm. Natomiast wiadomo już, że też część osób spoczywa pod późniejszymi grobami. Mhm.
Tak, oczywiście. Mamy tą świadomość. Były to czasami zbiorowe mogiły, ale to jeszcze przed nami konkretne uzgodnienia z tymi rodzinami, kontakty, podpisywanie umów z prośbą o jednodniowe po prostu niejako naruszenie grobu obecnie istniejącego, żeby podkopać się i spróbować wydobyć szczątki tych osób, których szukamy.
Jeden etap to wydobycie szczątków, ale jeszcze później identyfikacja, jak to się będzie odbywało. Macie jakąś bazę porównawczą? Mhm.
Tak, do tej pory korzystaliśmy z pomocy bazy genetycznej w Szczecinie ofiar totalitaryzmu. Natomiast w tej chwili współpracujemy z bazą, która jest we Wrocławiu i materiał genetyczny, który ja zbieram również osobiście, także musiałam się nauczyć nie tylko pisać, ale również tego typu przeszkolenie przejść, jak pobierać materiał genetyczny.
To trochę taka kryminalistyka, detektywistyka.
Dokładnie. No i wysyłam ten materiał przez kuriera do Wrocławia i tam czeka na moment, kiedy zostaną szczątki wydobyte i będziemy porównywać. Będą też takie sytuacje, ponieważ byli to młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, nie wszyscy założyli rodzinę, nie wszyscy nawet mieli rodzeństwo, chociaż Bogu dzięki wtedy akurat większość z nich miało dużo tego rodzeństwa i dzięki temu mamy krewnych mimo upływu lat, ale mamy też przypadki jednaków, że będziemy musieli szukać grobu rodziców. Już takie poszukiwania mam podjęte i w niektórych przypadkach będziemy musieli po prostu, archeolodzy wejdą, znaczy do grobu matki na przykład.
Żeby pobrać materiał genetyczny.
Żeby jej syn nie był pochowany jako NN.
Kogo spodziewacie się odnaleźć?
Są osoby, których jesteśmy prawie pewni, że nie będzie to się wiąże tylko z kosztami, rozpoczęciem prac. To jest grupa Leona Mellera Jędrusia, to jest 9 osób. Myślę, że uda nam się, bo mamy dosyć dokładne informacje, dane wskazujące na to właśnie też w dokumentacji cmentarnej żołnierzy WiN-u, czyli Tadeusza Ośkie, Floriana Dudkiewicza i Augustyniaka. Myślę, że uda nam się odnaleźć również osoby, które zostały stracone jako tak zwani dezerterzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy próbowali zrobić zamach na szefa UB w Wąbrzeźnie. Możemy mieć problem z tymi, którzy są odnotowani, że są tam pochowani, ale nie zrobiono żadnej adnotacji, w którym rzędzie, w którym miejscu. To dotyczy na przykład 5 żołnierzy z grupy Tarzana, które działo w powiecie lipnowskim.
Wiele zagadek, wiele pewnie jeszcze kart do odkrycia. Ekshumacje w Bydgoszczy na ulicy Kcyńskiej i na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, jak słyszeliśmy, mają rozpocząć się już na przełomie marca i kwietnia tego roku. Z pewnością będziemy do tych informacji powracać. Bardzo Państwu dziękuję. Kończy się czas audycji. Dziś Narodowe Święto, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a gośćmi audycji byli dr Alicja Paczowska-Hałkę, historyk z bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pani kieruje także oddziałowym biurem poszukiwań i identyfikacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I major Alojz Zagładykowski, pseudonim Lampart i Głuk, członek oddziału Świerki 2, dowodzonego przez kapitana Alojza Gobruskiego, obecnie prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Okręgu Bydgoskim. Bardzo panu dziękuję za te wspomnienia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.